Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest audycja Gdzie nogi poniosą w radiu UWM FM. Dziś audycja jak najbardziej turystyczna i audycja z przeszłości, można powiedzieć, bo cofniemy się aż do roku 2022. A mówię cofniemy się, bo no, w tych naszych wspominkach turystycznych jest ze mną Ewa.
Cześć wszystkim.
Także, drodzy Państwo, cofniemy się do wspominanej wielokrotnie już lokalizacji, a więc Barcelony. Choć wspominanej głównie przez Ciebie pod kątem hejtu, tak bym powiedział. Nie będziemy od tego zaczynać, jeszcze się rozwiniesz w tym temacie, ale na początek przypomnijmy, to jest ten moment taki przejściowy między pandemią a wojną na Ukrainie.
Właśnie jak byliśmy w Barcelonie, oglądaliśmy wiadomości i było tam podane po prostu, że Ukraina została zaatakowana. Skończyła się pandemia i następnego dnia był atak na Ukrainę.
Nie, to wyglądało nieco inaczej. Był atak na Ukrainę i dopiero się skończyła pandemia, tak?
To było bardzo płynne.
No tak, faktycznie. Dziwny przypadek, tak? Tak można powiedzieć. Cóż, ale nie będziemy się tu odnosić do różnych teorii spiskowych, tylko, drodzy Państwo, do Katalonii całej, bo nie tylko w Barcelonie w zasadzie byliśmy. Jest to związane również troszeczkę też z tym hejtem, o którym zawsze mówisz, że no byliśmy tydzień w Barcelonie, z czego 3 dni w zasadzie pełne poza Barceloną, więc to nam też troszeczkę pokazuje.
Z czego 2 dni poza Hiszpanią.
No, może nie całe 2 dni, no, ale faktycznie podczas 2 dni byliśmy poza Hiszpanią, do tego zaraz dojdziemy. Ale zanim zaczniemy o tym mówić, to troszkę newsów turystycznych. Turcja chce być stolicą nokturyzmu, o którym mówiłem w jednej z niedawnych audycji, a więc zwiedzania, które z różnych względów odbywa się w nocy. Kraj oferuje turystom zarówno nocne muzea, koncerty, rejsy, jak i podwodne przygody. Jednym z najbardziej spektakularnych to było Night Museums, który w 2024 roku przyciągnął niemalże 400 tysięcy odwiedzających. Do takich miejsc jak Efes czy Heliopolis w Stambule turyści mogą zwiedzać muzea pod gwiazdami, uczestniczyć w koncertach światowych gwiazd, wybrać się również na rejs po Bosforze, taki właśnie nocny. Można też zwiedzać po prostu nocą miasto, które podobno nigdy nie zasypia. No ale w wielu innych destynacjach również mamy atrakcje nocne w Turcji, więc jeśli się tam wybieracie, nawet na All Inclusive, to warto to sprawdzić. Hiszpania oficjalnie zatwierdziła strategię Turystyka Hiszpanii 2030, która wyznacza kierunki rozwoju krajowego sektora turystycznego. Dokument ma wzmocnić pozycję kraju jako światowego lidera w dziedzinie turystyki zrównoważonej, opartej na 2 filarach. Po pierwsze, stawiania człowieka w centrum systemu turystycznego oraz wdrażania realnego zrównoważenia ekonomicznego, społecznego i środowiskowego. Mają iść podobno w autentyczność, ale również w innowacje cyfrowe. Dokument ma wzmocnić, to jest dla mnie zawsze bardzo ciekawe stwierdzenie. Ja nie wiem, czy oni myślą, że da się znieść overturyzm i inne problemy ustawą, że sam dokument to zrobi. No nie. Za tym muszą pójść działania i zrozumienie lokalnej społeczności, a tak stało się chociażby już w części Hiszpanii, a więc na Balearach, które przeżywają właśnie desezonizację tak zwaną, a więc zjawisko jak najbardziej pozytywne i potrzebne. Władze twierdzą, że to poprzez nastawienie na kulturę do zwiedzania, której piękna pogoda nie jest potrzebna i w związku z tym ludzie również poza sezonem na Baleary przyjeżdżają. I to na tyle newsów. Przypomnę, dzisiaj będziemy mówić razem z Ewą o Katalonii. No i troszeczkę można już by było zacząć. Tak jak mówię, tu lecieliśmy bez przesiadek, trochę jak nie my, ale lądujemy właśnie 20 lutego, konkretnie w niedzielę, koło 15. Nawet sprawdzałem skrzętnie tutaj, kiedy lądujemy. No i takie pierwsze wrażenia może twoje.
Ciepło, było ciepło, mimo że to nie był długi lot, ale jako że w Polsce było pogoda taka zimowo-wiosenna, tak? Bo takiej zimy może stricte nie było, a tam było takie przyjemne 18 stopni. Więc to na pewno pierwsza różnica, która rzuciła się w oczy.
Mhm. Łatwo generalnie jest dotrzeć do Barcelony. Ta komunikacja jest dosyć dobra z lotniskiem. Zresztą prawdopodobnie i z jednym, i z drugim lotniskiem. No my akurat na tym bliższym lądowaliśmy, więc tam jedzie się po prostu metrem. Albo czymś, co przypomina metro, po prostu taką kolejką. Także, drodzy Państwo, jak najbardziej to jest w miarę łatwe. Jeżeli chodzi o to przemieszczanie się, to również w Barcelonie metro jest i bezproblemowo można bilety kupić w sensownej cenie, jak na wielkie miasto europejskie. Czy może masz inne wrażenia?
Nie, właśnie tutaj, jeżeli chodzi o sposób komunikacji, to jak najbardziej metro jest jednym chyba z lepszych sposobów na poruszanie się. Znaczy, tak, ale w Barcelonie jest bardzo dużo linii, są dobrze oznaczone kolorami, więc też tutaj jako turysta nie trzeba się skupiać, jaka to jest nazwa linii, tylko po prostu kolorkami, że tak powiem, co ułatwia. No i tutaj, tak jak wcześniej czytaliśmy, nie wypożyczyliśmy samochodów, bo jest duży problem z parkowaniem, parkingi są drogie, no i też bardzo łatwo o uszkodzenie auta, ponieważ w Barcelonie no nie jeżdżą dosyć dobrze.
Wysiedliśmy, dostaliśmy się już do tej Barcelony. Pierwsze, o czym chciałbym powiedzieć, to sam nocleg. Bardziej w nawiązaniu do tego, że później jeszcze rozmawiałem z kolegą, który jechał w kwietniu i już te ceny noclegów były co najmniej razy dwa, razy trzy. Szukał gdzieś 20-30 kilometrów od Barcelony, żeby to miało w ogóle ręce i nogi jakieś sensowne, żeby to były koszty. Jak ty oceniasz w ogóle tak na początek te koszty życia w Barcelonie?
No są dość wysokie, ale to jak wszędzie w Europie Zachodniej ogólnie, no nam się na pewno trafił dość dobry nocleg. Z pozytywnych rzeczy aplikacja Too Good To Go działa, więc tutaj zawsze można na tym przeoszczędzić. My z tego korzystaliśmy chyba parokrotnie.
Jedno z lepszych miejsc, powiem szczerze, tak mi się wydaje, bo faktycznie można było obiady, kolacje, śniadania znaleźć.
Powiem szczerze, że teraz w Polsce też ta aplikacja coraz bardziej się rozszerza, tutaj taka mała reklama, że tak powiem. Teraz też można przecież zamawiać na dostawy różne rzeczy, więc nie trzeba nawet wychodzić z domu, także polecam, ale z tego co wiem, to Włochy tutaj przodują. Tych aplikacji powstaje teraz
masa. No właśnie, to tak mówimy skrótem, bo ich jest parę, jak się jedzie do konkretnego kraju, to szukamy po prostu nazwy.
Jedyne zaskoczenie, które pamiętam, że paczka zamówiona w pizzerii okazała się nie pizzą, tylko sałatką jarzynową.
Tak, bywa, drodzy Państwo, i tak, ale faktycznie to może też koszty troszeczkę zmniejszyć. My pierwszego dnia generalnie przeszliśmy się po prostu po Barcelonie. Zaszliśmy nawet do muzeum takiego miejskiego. No zdaje się było darmowe nawet, więc możemy takich miejsc szukać. Aczkolwiek być może było darmowe, dlatego że my lądowaliśmy w niedzielę. Także o tym też warto pamiętać.
Tak, bo często muzea są otwarte na przykład w pierwszą niedzielę miesiąca. To tutaj trzeba już sprawdzać, że tak powiem, indywidualnie, że nas konkretne muzeum interesuje. Tym muzeum konkretnym były wykopaliska, które znalazły się na terenie Barcelony, jak i ciekawe przypadki medyczne typu cielaczek z dwoma głowami.
Zasadniczo w Barcelonie na upartego doda się faktycznie tylko wyjść i chodzić i też będzie wszystko okej i nie trzeba za wiele rzeczy tak na dobrą sprawę płacić. Co o czym świadczy również to, że czasami są no, specjalne właśnie oferty, może nie tyle oferty biur podróży, ale da się znaleźć wycieczki jednodniowe, że lecimy rano jednym samolotem, a wracamy w nocy drugim, tak? To czasem są różne linie, czasem różne lotniska, ale tak właśnie na jeden dzień też czasami jest. Od razu mówimy, nie chcemy słuchać o śladzie węglowym w tym momencie. Ja wiem, że takie rzeczy po prostu się zdarzają.
Ale w ramach przesiadki jak najbardziej taką dłuższą przesiadkę można zrobić, co my często robimy. Na przykład teraz będziemy mieli taką przesiadkę w Lizbonie, że zostajemy tam na całą dobę, bo o tym też będziemy opowiadać zresztą.
Tak, o Lizbonie też będziemy opowiadać. No dobra, przechodząc dalej, mamy dzień drugi. Tutaj ja sobie... No jak to ja, rowerem najpierw pojechałem na wzgórze Żydowskie, a więc Montjuic, a pewnie was interesuje bardziej inne miejsce, ogrody Gaudiego, w którym byliśmy. No i tutaj to porównanie, powiedzmy, architektura kontra przyroda. Co ci się bardziej podobało?
No chyba wyjątkowo architektura, bo ta przyroda tam nie była jakaś taka bogata, no jednak to jest ciepłe miejsce, ale suche, tak, tam nie ma często opadów, więc ta roślinność nie była jakaś bujna, powiem szczerze. Z przyrodniczych rzeczy bardzo mi się podobało, oczywiście papugi, które były wszechobecne.
Tak, czego drodzy Państwo nie wiecie, robiliśmy notatki zupełnie oddzielnie w innych miejscach i ja też mam wpisane papugi. Także jak widać, wielkie umysły myślą podobnie. No i cóż, tego dnia jeszcze podeszliśmy, bo bardziej nie, że byliśmy, tylko podeszliśmy pod Sagradę Familię. Cała masa ludzi tam była. Ciężko było nawet mi patrzeć na tą kolejkę, co dopiero w niej chcieć stać.
Tak, no myślę, że na pewno warto kiedyś to obejrzeć, ale ja sobie postanowiłam, jak skończę budować, to może zajdę.
Tak, a już budują coraz więcej. Stała się Sagrada Familia najwyższym budynkiem sakralnym
tak.
Całkiem niedawno. No dobrze, drodzy Państwo, inne miejsce, tak będziemy skakać w miarę szybko, to plaże. No bo oczywiście w Barcelonie bardzo dużo jest plaż. Jak oceniasz plaże?
Plaża jak plaża. Jest piasek, jest morze, ale żeby się zachwycać, no okej, rozumiem tutaj, że niektórzy się zachwycają, bo to jest plaża w środku miasta. Szczerze wolę plaże na wyspach, czyli z daleka od ludzi.
Olsztyn też ma plażę w środku miasta.
Tak, ale mówię, no właśnie, ja mówię, że ja raczej preferuję takie plaże z dala od ludzi, gdzie jest rafa koralowa i można popływać sobie z rybkami.
Ale to, co na tej plaży jeszcze, a raczej przy plaży było i o czym warto pamiętać, jadąc tam, w zasadzie jadąc do całej Hiszpanii, do Portugalii chyba też, to jest taka instytucja, która nazywa się Menu del Dia, a więc danie dnia, czego generalnie my raczej nie dostajemy, tak jako turyści zagraniczni, jeżeli po nas oczywiście widać, że jesteśmy turystami zagranicznymi. Jak przyszliśmy do restauracji, to już nie jest pierwsze miejsce, gdzie jakby zabrane zostały te karty, które odpowiadają właśnie za jakieś tańsze dania. Podobną sytuację mieliśmy nad Balatonem na Węgrzech.
Tam to wręcz dostaliśmy taką samą kartę, tylko z innymi cenami. Tak, już zdążyliśmy dwa razy droższymi cenami.
Tak. Tu natomiast po prostu dano nam kartę taką, no a la carte właśnie, żeby coś wybrać, a my stwierdziliśmy, że nie, no ale my wiemy, że to jest, więc mówimy, nie, to poprosimy tutaj.
Tak, naszym łamanym hiszpańskim te pojedyncze słówka się zna i jakoś dogadaliśmy się, poprosiliśmy o te menu de dia i udało się, zamówiliśmy. To przeważnie jest jedna karta, mamy dwie przystawki do wyboru, dwa dania główne do wyboru.
Tak, no różnie to pewnie w różnych restauracjach jest, ale faktycznie warto się o to upomnieć, tak? Zobaczyć, czy w ogóle coś takiego jest.
Tak.
Bo to wychodzi dużo lepiej finansowo.
My wtedy zapłaciliśmy chyba 15 euro za osobę, coś koło tego, przynajmniej w takich granicach były te ceny. No i to było faktycznie przystawka, pierwsze danie, napoje, deser.
Tak, także warto.
I nawet tutaj właśnie przy plaży dostaliśmy szota.
No ale z tego dnia to jeszcze w zasadzie chciałem tylko wspomnieć o tym, że poszliśmy też do muzeum. Nie, to nie jest muzeum, to jest...
Hiszpańsko-werskie Mikołaja Kopernika w Warszawie, tak? Takie
tak, w
centrum
sensie
nauki.
Centrum nauki, tak. To, co nam najbardziej utkwiło w głowie, to wielkie wahadło, które w zasadzie na całej wysokości, a to jest wielopiętrowy budynek, można było zobaczyć, jak się porusza i ono po prostu zmieniało co chwilę swoje położenie. Na każdym piętrze co innego generalnie oglądaliśmy. No i to, co też ważne, było to dla nas za darmo, w sensie dla mnie jako nauczyciela plus jedna osoba, to też było miłe, więc jeżeli będziecie, to też jak była normalny bilet, to nie miało jakiejś wygórowanej ceny, więc tam też byśmy zapraszali. Kosmokajsza, zdaje się, nazwa.
Tak. I tam oprócz takich muzealnych, że tak powiem, rzeczy, właśnie dużo interaktywnych wystaw, ale także były zwierzęta, więc nie tylko rybki, ale były też kapibary.
No i dobra, przechodzimy do kolejnego dnia. Tutaj dzień trzeci, w którym już wyjechaliśmy z Barcelony. Konkretnie pojechaliśmy do miejscowości Cerbere. Ona za wiele wam pewnie nie powie, natomiast to jest, drodzy państwo, pierwsza stacja po stronie francuskiej, jadąc od Barcelony. Wiedząc, że tam pomiędzy Cerbere a Portbou, czyli tą miejscowością w Katalonii, tak pierwszą po stronie hiszpańskiej, są piękne miejsca, no właśnie tam się wybraliśmy. I co tam ciekawego można przechodząc zobaczyć?
Piękne klify z czarnymi plażami. Mhm. Do tych plaż oczywiście nie da się dojść od strony lądu, tam ewentualnie łódeczko od strony morza można przepłynąć, no ale sam widok tych klifów i różnego rodzaju błękitów był wart spaceru.
Tak, piękne góry też, tak zielone w tym momencie jak najbardziej. Jeszcze jedna rzecz odnośnie, nie wiem, kwestii troszeczkę paraturystycznych, to w momencie, kiedy jechaliśmy do tej stacji, gdzieś tam parę stacji przed końcem, przysiadł się do nas pewien pan ubogacony pigmentalnie i o wiele rzeczy pytał nas, tak, gdzie tutaj stacja, która, co, jak, oczywiście po angielsku. No, zastanawialiśmy się, o co mu chodzi, skoro wszędzie jest informacja, ale bardzo chciał się tego dowiedzieć. Jak wysiadaliśmy po stronie francuskiej, to już na niego czekali. Także, drodzy państwo, tu mieliśmy jakby naoczny przykład tego, że służby działają. Oczywiście nie wszystkich pewnie wyłapują, ale no jakby na przykład wysiadł stację przed, to mógłby przejść tak jak my i pewnie nikt by go tam nie złapał.
No tak, bo my wracaliśmy na powrót
przez góry po prostu.
Przez góry,
no, takie
i
nieduże,
już
oczywiście.
W pociąg siadaliśmy po stronie hiszpańskiej, ale w tamtą stronę rzeczywiście parę osób straż gra graniczna wyłapała po stronie francuskiej już.
Te pogranicze jest naprawdę piękne, warto tam się wybrać. Pociągi, właśnie o pociągach jeszcze nie powiedzieliśmy, powiedzieliśmy tylko o metrze, tak, i o tych blisko Barcelony. Generalnie, biorąc pod uwagę całe pociągi w Hiszpanii, ta kolej narodowa Renfe, no to raczej to jest kiepska linia, ale w Katalonii mamy taką linię, która nazywa się Rodalies Catalunya, czyli to są te wewnętrzne katalońskie. One działają dobrze, co najmniej dobrze bym powiedział, a w porównaniu z Renfe bardzo dobrze.
Tak, ale trzeba pamiętać, że one jeżdżą tylko do określonej godziny, więc jeżeli mamy nocleg poza Barceloną, warto pilnować się, żeby nie przegapić ostatniego pociągu.
Aczkolwiek one dosyć długo były, te pociągi, gdzieś do północy, czy 23, tak?
Powiem szczerze, że rozmawiałam ostatnio ze znajomymi, tak, którzy przegapili pociąg i musieli potem na szybko szukać gdzieś z Barcelony lokalny jakiegoś transportu.
No, a to już będzie drogie, inny transport, bo generalnie w miarę tanie te pociągi były, tak? Jak na Hiszpanii oczywiście.
Tak, ale jeżeli mówimy o przekraczaniu granic, to jeszcze inną granicę, którą przekraczyliśmy, to granica Andory.
Ale to kolejnego dnia, bo tego samego jeszcze, kiedy wracaliśmy z Francji, można powiedzieć, byliśmy w Gironie, więc no, z mojej perspektywy Mekce kolarzy, ale również mieście...
Jest miejscem, gdzie nagrywali Gry o Tron, ale także inne seriale.
Bardzo fajne mury miejskie, bardzo ładna ta rzeka płynąca przez miasto i można tak z mostów obserwować właśnie te takie typowe domki po jednej, drugiej stronie rzeki, bo to jest dosłownie tak na urwisku, tak można powiedzieć.
A dla osób, które interesują się sztuką, też jest tam Muzeum Salvadora Dali.
Warto również do Girony się wybrać, bo to jest niedaleko, czy też mówisz Girony? Nie wiem, ja chyba zawsze mówiłem Girony. Prawdzicie nas, kto mówi dobrze, zwłaszcza ci, którzy znają hiszpański lepiej niż my. Tego dnia jeszcze, z tego co sobie tutaj wynotowałem, byliśmy na bunkrze.
Tak, legendarne miejsce wszystkich studentów w Barcelonie, ale nie tylko. Jest to punkt widokowy, który znajduje się na pozostałościach bunkru. No, jeżeli chodzi o jego zwiedzanie, no to trzeba na bieżąco, że tak powiem, obserwować, bo od kiedy byliśmy, to już został zamknięty, potem otwarty, bo ogólnie jest tam duży spór między turystami a mieszkańcami, no ponieważ ludzie idą tam oglądać zachód słońca, ale przeważnie robią to też przy napojach wyskokowych, więc przy tym jest dużo hałasu, więc mieszkańcom to się nie podoba. Wprowadzają czasowo ograniczenia, na przykład do godziny 17, że można tylko zwiedzać, ale mówię, tutaj to warto na bieżąco, bo to się bardzo często zmienia.
Aczkolwiek te budynki to były dosyć daleko z tego, co pamiętam.
Ale tam echo się niosło.
Tak, to mnie akurat nie dziwi. Natomiast tam jeszcze z rzeczy takich turystycznych, to można było doświadczyć tego, co na większości plaż, czy polskich, czy hiszpańskich, że idzie człowiek i sprzedaje te napoje, tak, dodatkowe, że wejdzie na górę. Sprawdźcie, bo tam tych górek to akurat jest dużo w Barcelonie, to jest taka najbliższa do centrum. Bunker del Carmel? Zdaje się, chyba Carmel.
Tak. Ale są też inne punkty widokowe, na przykład z huśtawkami, gdzie można też zrobić takie Instagram mowe zdjęcie, że tak.
Tak, to jest Mirador Horta.
I tu też trzeba sprawdzać, bo ktoś wiesza huśtawkę, następnego dnia ktoś inny ją ściąga, więc też jest taki mała przepchanka, więc czasami jest, czasami nie ma. Można, myślę, że gdzieś to sprawdzać na jakichś różnych forach.
Tam w ogóle w tej okolicy tego Miradoru, że tak powiem, czyli tego punktu widokowego z huśtawką, to jest drugie pasmo górskie, tak można powiedzieć, no, to nie są wielkie górki, ale są. Troszeczkę dalej już od Barcelony, tam piękne szlaki piesze są też, nie wiem, czy pamiętasz, jak tam szliśmy?
Pamiętam bardzo dobrze.
Jak tam robiliśmy po 30 tysięcy kroków, to oczywiście, że pamiętasz.
Ale i tak byłam z siebie dumna, że po operacji ze słabą kondycją dałam rady, więc to nie są wymagające szczyty górskie, więc myślę, że każdy powinien sobie dać radę nawet z jakimiś tam małymi utrudnieniami.
Już troszeczkę sprzedałaś się z dwiema informacjami, o których jeszcze nie mówiliśmy i teraz, drodzy Państwo, powiemy. Pierwsze to właśnie piękne widoki, może tak powiedzmy, ale troszeczkę niższe, a więc Montserrat. Montserrat, który jest pasmem górskim położonym no, niedaleko w sumie Andory.
Godzinkę jazdy.
Tak, godzinkę jazdy.
Czy pociągiem, czy samochodem, to już nie ma
z tym,
dużej różnicy.
To jest jeszcze troszeczkę inny pociąg. To jeszcze nie będzie Terodalia z Katalunia, tylko jeszcze inna jakaś linia, ale to też jest dostępne z centrum Barcelony bezproblemowo.
I też w miarę często jeżdżą, chyba co pół godziny przynajmniej.
Tak, ale chyba krócej.
3 lata temu.
Tak. Chyba krócej i jeździmy, po prostu wsiadamy w pociąg do miejscowości Manresa, zdaje się. Tam jak wysiadamy, to po prostu możemy albo wjechać kolejką, albo funikularem, czyli tak w sumie kolejką, ale nie linową, tak? Czyli taką po prostu...
Górską?
Górską, tak. Można na dwa różne sposoby. Można też wejść do wejścia.
I tu już, że tak powiem, dla osób, które mają jakieś problemy, jakieś bolące nogę, czy jakiekolwiek inne problemy z poruszaniem się, nie zalecam.
Tak, my schodziliśmy, nie wchodziliśmy, tylko schodziliśmy i myśleliśmy, że wyrobimy się na pociąg, który będzie za 20 minut, wyrobiliśmy się na ten kolejny, który był za godzinę 20 i to ledwo.
Troszkę nie przeliczyliśmy, że ten szlak, który idzie, nie jest prostym szlakiem, tylko bardzo krętym, jednak ta góra była bardziej wymagająca niż wyglądała na pierwszy rzut oka, dlatego no warto to kolejko przejechać się zwłaszcza, a już potem na tym samym szczycie chodzić różnymi ścieżkami, bo tam jak najbardziej też można.
Bardzo dużo tam szlaków. Piękne w ogóle te skały są, prawda? Takie jakby palce wystające gdzieś
tak,
z ziemi.
Tak, w ogóle na pierwszy rzut oka można pomyśleć, że to jakaś Azja może że jakaś Ameryka Południowa, a to proszę bardzo, w Europie mamy takie piękne rzeczy. No i tutaj też, jeżeli ktoś już się profesjonalnie wspina, też można, nie wiem na jakiej zasadzie, ale widzieliśmy różnych wspinaczy.
Tak, także i tam w ogóle jest kościół, również szkoła churalna jakaś,
tak,
na samym, no
tak,
nie na samym szczycie, ale gdzieś tam poniżej.
Tam jest Czarna Madonna, która jest miejscem pielgrzymek.
Tutaj Montserrat polecamy zarówno tym jakby fascynatom turystyki kwalifikowanej, jak i turystyki pielgrzymkowej, kulturowej, bo to jest naprawdę, naprawdę bardzo piękne miejsce. No i dobra, teraz przeniesiemy się trochę wyżej, a więc kolejny dzień, w którym zdecydowaliśmy się nie być w Barcelonie, to był bardzo poranny autobus. Dokąd?
No tutaj pojechaliśmy do Andory, chcieliśmy zobaczyć przy okazji inny kraj, bo chyba to już powoli jest tradycja, że jak jedziemy do jakiegoś kraju i możemy odwiedzić inny obok, to z tego korzystamy. Mhm. No i tutaj skorzystaliśmy, wjechaliśmy prawie na najwyższy szczyt, chyba byliśmy na drugim.
Za mało mieliśmy czasu, tak, bo jest możliwość wykupienia wjazdów właśnie kolejkami linowymi, tak na cały dzień, na wszystkie. No i tak jechaliśmy na jeden, na drugi i na ten trzeci najwyższy, na Zoldeu, nie wjechaliśmy, ale i tak się bawiliśmy świetnie na tym niższym.
Tak, zwłaszcza, że pogoda naprawdę dopisywała, mimo śniegu leżącego na szczycie, było tam znacznie cieplej nawet niż w Barcelonie i krótki rękaw
tak,
był
tak.
wskazany.
20 stopni i ludzie pięknie na śniegu jeżdżą, drodzy Państwo, no super widok. Mieliśmy to w planie zrobić innego dnia. Specjalnie pojechaliśmy tego, widząc jaka właśnie będzie pogoda, także też to sprawdzajcie.
Tak, tak, dlatego warto mieć, że tak powiem, plastyczne te plany, nie trzymać się sztywno, bo tak jak tutaj my wymieniliśmy dwa dni i mieliśmy dwa dni dobrej pogody, a tak byśmy mieli dwa dni złej pogody. Także warto czasami nie trzymać się kurczowo planu i zmienić go.
No i dobra, i co w Andorze ci się podobało?
Śnieg, no ale jakby może nie jeździliśmy na nartach, ale sam ten klimat narciarski, o których często słyszałam, powiedzmy w pracy, którego sobie nie byłam w stanie wyobrazić, to mogłam tak chociaż troszkę poczuć.
Generalnie w Andorze, Andora jest dosyć mocno religijnie naznaczona, bo podział jest tak jak u nas na województwa, tam na parafie, więc tych kościołów, kościółków kamiennych będzie sporo. Odsyłam tutaj do audycji mojej o Andorze, bo tutaj z tej perspektywy niezwiedzalnej troszeczkę więcej mówiłem. No i jeszcze Andora to jest stolica handlu taniego, prawda?
Tak, no my ze względu na to, że docelowym miejscem była Hiszpania, jednak nie Andora, to nie robiliśmy jakichś zakupów, ale były możliwości, że tak powiem.
Tak, wszystko w zasadzie można kupić i sporo taniej, no bo oni używają euro, no ale to nie jest Unia Europejska.
Tak, dlatego Andora. Na przykład jedzenie na szczycie lodowca można było kupić jedzenie w sumie taniej niż w samej Barcelonie, więc też polecamy choćby na obiad wyskoczyć do Andory.
No tak, i w sumie ten autobus nie był chyba bardzo drogi. Nie pamiętam, czy 20 euro, 25 i 4 godziny jedzie autobus, tak? Także jak na Hiszpanię to jest całkiem w porządku. No dobra, tutaj w zasadzie na koniec o ostatnim miejscu, tym, które, że tak powiem, chyba napędza tą falę hejtu twoją na Barcelonę, aczkolwiek nie było w samej Barcelonie.
Możliwe, że tutaj te złe wspomnienie troszkę mogło mi naznaczyć Barcelonę jako te złe miejsce. No, niestety, złapałam się sama na turystyczną pułapkę, którą inna Polka sprzedała mi w internecie, że będzie fantastyczny karnawał, tak? Bo byliśmy, przypomnę, w lutym, więc był karnawał i wybraliśmy się do miejscowości obok Sitges.
Tak.
Na karnawał, gdzie nie byliśmy zachwyceni, powiem
tak,
szczerze.
No, parada była jakaś, oczywiście no, nie znając dobrze hiszpańskiego, to tam co któreś tylko słówko rozumieliśmy, o co chodzi. Raczej ona miała charakter taki lokalny, no ale przypomnę, tu jeszcze gdzieś jesteśmy na granicy pandemii. Natomiast nikt się do niczego nie stosował odnośnie pandemii, bo ludzi było tak, że naprawdę ciężko było stać jedni obok drugiego.
Tak, i tutaj miałam małą sprzeczkę z Hiszpanką, która oczywiście ona po swojemu, ja po swojemu, na szczęście nie doszło do rękoczynów, chociaż mało brakowało. Wszyscy ściśnięci mimo właśnie tego rygoru pandemicznego. Pani przed sobą miała 3 metry, ale ona trzymała znajomych. No i paliła papierosa jeden za drugim.
Tak, no Hiszpanie generalnie mają ten, ja bym powiedział, że problem. Oni palą i palą w miejscach publicznych i palą coś, co u nas już by chyba nie przeszło kontroli, mam wrażenie, bo ten smród był jeszcze gorszy niż normalnych papierosów,
tak,
które
to,
czujecie.
Tak, to nawet takie z lat 90. te z Rosji sprowadzane papierosy chyba nie śmierdziały tak jak te i mówię, to nie jest przenośnia, jeżeli mówię, że jeden od jednego zapalała, bo jeden paliła, a już kolejny skręcała i podpalała, więc no dramat.
Zwłaszcza, że w Barcelonie też działy się podczas karnawału, było parę scen w różnych dzielnicach, więc też mogliśmy być tam, aczkolwiek no te Sitges było tak reklamowane jako te miejsce karnawałowe, natomiast ładna plaża i muzeum też było, takie muzeum morskie, można powiedzieć.
Tak, i ono było bardzo ciekawe, no mówię, nie trafiliśmy z tym tym karnawałem. Mam nadzieję, że najbliższy karnawał lepiej nam się spodoba.
Tak, jak najbardziej. No i dobra, tutaj tak powiedziałbym, podsumowując jeszcze z rzeczy, których nie powiedzieliśmy, a warto powiedzieć, to jeszcze pamiątka, którą można kupić, kucające postacie, że tak powiem. Kucające, robiące to, co właśnie myślicie, co się robi podczas kucania. I to jest taka pamiątka właśnie z Barcelony. Tam można każdego człowieka zobaczyć, jak jakiegoś znanego, oczywiście piłkarze, rzecz jasna.
Tak, mają spuszczone spodnie, ale to ogólnie pochodzi, nie wiem, czy wiesz, że ze stajenki. Oni zawsze, jak mają stajenkę, to musi być taka jedna postać, która gdzieś tam kuca. Wręcz często, jak są te stajenki, to jest taka zabawa rodzinna, że ludzie właśnie jak podchodzą, to szukają i kto pierwszy znajdzie.
Będę cię jeszcze tutaj do końca dopytywał. Powiedz mi, no to skąd ten hejt twój na Barcelonę?
No cóż, no po prostu Barcelona jest według mnie przereklamowana. Jest mnóstwo lepszych miast w Europie, tak? Nawet mniejszych czy większych, a tutaj ilość turystów i atrakcje, no, nie współgrają.
A ta ciastowatość Gaudiego w tych jego budynkach, budyneczkach, nie? To nie
jest
dla ciebie?
Jest to ciekawostka, tak, że on pierwszy to zrobił, ale z drugiej strony te budynki wyglądają, przynajmniej część z nich jakby właśnie, tak jak mówisz, ciastowate, jakby jakieś dziecko je ulepiło.
Cecha charakterystyczna twórczości Gaudiego właśnie.
Znaczy powiem tak, chcecie, jeździcie tam super, fantastycznie, bawcie się dobrze. Ja będę
bez ciebie, tak?
Tak, tak, beze mnie. Ja się będę cieszyła z innych miast, gdzie jest mniej ludzi, jest mniej tłoczno, mniej kradzieży, gdzie będę się czuła bezpieczniej.
O tym właśnie dobrze powiedziałaś. Na głównym deptaku La Rambla jest, drodzy państwo, największa ilość kradzieży kieszonkowych na metr kwadratowy na ziemi. Nie wiem, czy obecnie przypadkiem nie jest inaczej, ale jeszcze parę lat temu kolega z Katalonii mówił mi, że no faktycznie wygrali konkurs. No i z tych rzeczy negatywnych, to akurat dotyczy wielu miast, wielu dużych miast, no to smród po prostu, tak? W nocy.
Tak, tak, tak. Nawet na tych głównych ulicach i tych mniejszych był smród. Powiem szczerze, że w Rzymie też, ale już w tych mniejszych uliczkach, czy we Florencji, czy gdzieś indziej, nie było tego. A w Barcelonie, gdzie nie pójdziesz, wszędzie jest po prostu smród, brud.
To tak bardzo negatywnie, można powiedzieć, skończyliśmy, no ale troszeczkę to też wymusiłem. Ja bym jednak na
ale
plus.
Sama Katalonia, cała tak. Okolica, no Montserrat, czy Wybrzeża, no pięknie, no. Ciepło,
ja bym też powiedział na plus, tylko na minus, jeżeli chodzi o koszty, bo my byliśmy w lutym, czyli w okresie, który jest bardzo tani, a te ceny się naprawdę zmieniają wraz ze wzrostem sezonu, także na to na pewno będziecie musieli uważać. Przegadaliśmy strasznie dużo, no i oczywiście też można wejść na stronę Torbacze, naszą stronę facebookową, moją i Ewy, gdzie o tych podróżach mówimy, więc też tam ta
tak, mówimy i
będzie.
Pokazujemy, tam też tak. Można zdjęcia zobaczyć, więc czego nie usłyszycie, to możecie zobaczyć.
Więc drodzy państwo, no cóż, my się już z wami żegnamy. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.